Ze mną Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Poproszę, żebyście się przedstawiły od mojej lewej.
Inga Kawałek,
Ania Tates
i Agnieszka Pudelska-Leśniewska.
Dwa nazwiska, żeby było łatwiej, drodzy Państwo, jak zawsze. I dzisiaj będziemy mówić o wyjątkowym wydarzeniu z tego powodu, że ono już za chwilę, już się uśmiecha zza rogu do nas tak naprawdę. 8 czerwca na słupskich bulwarach sporo będzie się działo, a właściwie to jest taka kulminacja wydarzeń, które prowadziło Centrum Inicjatyw Obywatelskich do tej pory, zmierzające do podsumowania tych 20 lat, które Polska jest w Unii Europejskiej.
Będziemy zapraszać 8 czerwca, już zapraszamy, ale o tym wydarzeniu, które będzie tam miało miejsce, za chwilę, bo my chciałyśmy dzisiaj zacząć o tym, o czym CIO od 30 właściwie lat nad czym pracuje, czyli nad aktywnością obywatelską. W wielu badaniach w ogóle aktywność obywatelską mierzy się między innymi frekwencją wyborczą, jako jednym z takich podstawowych wskaźników w ogóle aktywności obywatelskiej. I CIO i wiele innych organizacji trzeciego sektora to jest taki przejaw aktywności obywatelskiej, więc nasza aktywność jest istotna na każdym szczeblu, w różnych formach. Od właśnie udziału w wyborach. W tym roku mieliśmy wybory samorządowe. Za chwilę mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, co jest niezwykle ważne. Ale mamy też szereg różnych decyzji codziennych na poziomie każdego dnia, kiedy możemy się jako obywatele angażować w podejmowaniu różnego typu decyzji. Więc najpierw może zaczniemy od tego, że już teraz jest taka możliwość, aby mieszkańcy się angażowali w proponowanie projektów do budżetu obywatelskiego. I o tym Ania.
No ten budżet obywatelski to do 14 czerwca, czyli tak, czasu już niewiele.
Czasu zostało już niewiele. Na kreowanie pomysłów do 14 czerwca trwa nabór. I to, co warto zaznaczyć, to to, że zwiększyła się pula środków w zasadzie w każdym obszarze.
4 obszary tak naprawdę, prawie 4 miliony złotych do rozdania. Także to jest rzeczywiście rekordowy fundusz.
Rekordowy fundusz, ale to też wynika z poprzednich dwóch edycji, gdzie były rekordowe liczby zgłaszanych wniosków, pomysłów. I jednak budżety też trzeba było dopracowywać, dlatego że te koszty dzisiaj też są wyższe, więc stąd tutaj też wyższe kwoty w obszarach. Ale co warto zachęcić mieszkańców, to chyba też do wykreowania tych pomysłów na zadania społeczne, bo tutaj jest 150 tysięcy.
Tak zwane miękkie.
Tak, miękkie, 150 tysięcy, to jest bardzo ładna kwota, z którą można poszaleć. Ale trzeba zaznaczyć, że wnioski te muszą być kompletne, szczegółowe, one muszą być dopracowane i te pomysły muszą być bardzo przemyślane i skonsultowane z szerszą grupą odbiorców.
A z czym mają ludzie największy problem? Z dopasowaniem budżetu do tego pomysłu? To jest duży kłopot. Trafiają do Was ludzie z pytaniem o to, co zrobić, jak to policzyć?
Tak, dlatego że często nie wiedzą, od czego zacząć. Tak? Musimy, jeżeli chodzi o zorganizowanie koncertu, musimy zwrócić się albo do agencji, czy do osoby, która zajmuje się impresariatem, czy ona może nam pomóc, kontaktować się z wykonawcą, więc musimy oszacować te koszty. Musimy mieć świadomość, że wtedy też wchodzą jeszcze inne tutaj koszty, nie wiem, chociażby związane z zabezpieczeniem medycznym, z ochroną, ze zgłoszeniem tej imprezy w różnych tutaj miejscach, więc...
No to są noclegi często, to jest transport,
to jest konfenacja,
to jest rider techniczny, który musi być brany pod uwagę, jest cała rzeczywiście...
I to musimy wiedzieć, dlatego warto jest też swoje pomysły skonsultować albo z urzędnikiem, tutaj nasz słupski ratusz dziewczyny z Wydziału Promocji służą pomocą, albo też z instytucjami, czy to kultura, czy to sport, w zależności od tego, jaki pomysł będziemy mieć.
Przepraszam, że wchodzę Ci w słowo. Z tego, co ja wiem, drodzy Państwo, to każdy wydział, jeżeli podejmujecie się wyzwania, działania w konkretnym obszarze, a odpowiada za to na przykład Zarząd Infrastruktury Miejskiej, czy Wydział Gospodarki i Środowiska Gospodarki Komunalnej, to oni rzeczywiście służą podpowiedzią i radą tu bezdyskusyjnie. Śmiało można do nich pisać, dzwonić czy zapukać, że tak powiem, do drzwi magistratu. Ale ja właściwie to, o co chciałabym zapytać przy budżecie obywatelskim, bo to jest jedno z wielu narzędzi, które my mamy, które daje pewną moc sprawczą tak naprawdę obywatelowi, mieszkańcowi tu lokalnie. Czy wy wychodziliście, tak jak w ubiegłym roku, choćby ja widziałam przy okazji różnych wydarzeń, stał namiot i tam ludzie mogli podejść, pomogliście wypełnić wniosek albo umawialiście się na spotkanie, czy tłumaczyliście, czym jest budżet obywatelski?
W tym roku skupiamy się na młodzieży, na działaniach związanych tutaj z edukacją, też taką obywatelską wśród ludzi młodych i z nimi będziemy się spotykać w słupskich szkołach średnich.
Super.
Ale też jesteśmy do dyspozycji. No już od lat mieszkańcy do nas zwracają się z prośbą o wsparcie i my tego wsparcia udzielamy. Takie akcje promocyjne będą się odbywały, ale w momencie głosowania i promocji projektów. Także wtedy będziemy obecni w mieście i wtedy będziemy też pomagać, oddawać głosy poprzez internet, ale też w formie tradycyjnej. Także wtedy będziemy... Mhm.
Również mamy dyżury ciągle przez 2 dni w tygodniu, w wtorki i w czwartki od 15 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, gdzie pracownicy CIO udzielają porad.
Czyli
w Stopiesie, tak, więc można do nas również przyjść i w tej kwestii również udzielamy informacji, także na pewno będziemy wspierać mieszkańców, jak tylko możemy, bo to nie jest tylko jakby przywilej. Faktem jest, że możemy podejmować decyzje, ale to jest też wysiłek konkretny, trzeba po prostu się napracować i osoby, które nad projektami do budżetu pracowały, to doskonale wiedzą, nie, Agnieszka?
Tak, wiem, bo akurat zgłaszałam chyba 4 projekty na swoim osiedlu, jeszcze nie będąc pracownikiem CIO. Tak się też w zasadzie moja przygoda z Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaczęła, ponieważ no dużo właśnie korzystałam z pomocy, konsultowałam i wsparcia, tak, konsultowałam te projekty. No i tak, no dzięki temu dzielnica mieszkaniowa Zachód ma przepiękny park.
Który wczoraj był oficjalnie otwarty.
No, plac zabaw, wiatę, także no powstało bardzo dużo, dzięki też dużemu wsparciu mieszkańców i takiej właśnie pracy razem.
No to są już wymierne i widoczne, że tak powiem, korzyści.
No tak, właśnie o te wymierne korzyści chodzi, bo one dzieją się na poziomie lokalnym, ale wiele też decyzji zapada wyżej, na szczeblu krajowym, czy też właśnie europejskim. I my przede wszystkim jako Europe Direct Słupsk, bo też prowadzimy ten punkt,
tak,
zachęcamy do tego, żeby brać udział w wyborach do Europarlamentu Europejskiego. I za 5 dni już będziemy mieli taką możliwość, czyli 9 w niedzielę. Zachęcamy do tego, żeby pójść. Oczywiście z perspektywy takiego obywatela to czasami jest takie niejasne, w jakich kwestiach parlamentarzyści podejmują decyzje i co nas dotyczy tak naprawdę, bo to jednak jest jakaś odległość taka abstrakcyjna.
To jest trochę odległość, a ja też się boję jednej rzeczy, jeśli chodzi o wybory i rzeczywiście tu będziemy namawiać, żeby korzystać. Inga za chwilę Państwu powie, jak to się przekłada, że tak powiem, na obywatela lokalnie, to co dzieje się w Parlamencie Europejskim. Ja natomiast trochę z przerażeniem przyglądam się frekwencji, zwłaszcza po ostatnich wyborach samorządowych. I myślę sobie, że no, ciągle jeszcze pokutuje w nas to, że choćby właśnie studenci, ci, którzy wyjeżdżają ze Słupska, nie chcą zadać sobie trudu, żeby wziąć te wnioski, skorzystać z możliwości głosowania w mieście, w którym są, znajdują się, żyją tak naprawdę na co dzień. I też nie przyjeżdżają, nie zjeżdżają na te wybory konkretnie tutaj lokalnie, żeby oddać głos. Bo ja mam też ciągle poczucie tego, że im się właśnie, tym młodym ludziom wydaje, że co to takiego, to jest odległe, to jest daleko, to mnie nie dotyczy, to nas nie dotyczy. Właściwie to tak jak przy wyborach samorządowych padały takie, no ale przecież ja i tak nie żyję w tym mieście, to mi wszystko jedno, kto rządzi.
Ale to nie jest do końca prawda, tak?
No
bo
właśnie.
Przecież po pierwsze zaczęłabym od takiego wysokiego C. Cały koncept Unii Europejskiej powstawał w odpowiedzi na II wojnę światową, kiedy naprawdę chodziło o pokojowe sprawy i może to nam się dzisiaj wydawać abstrakcyjne, fajne, bo jak różne
jak dla wielu
wojenne...
młodych ludzi Unia Europejska, bo ona zawsze była.
Bo zawsze tak? była, więc wydaje się czymś oczywistym, a w ogóle taką piękną kampanię Parlament Europejski zrobił właśnie przedwyborczą, gdzie starsze osoby opowiadają o tym, że właśnie kiedyś to nie było takie oczywiste. W jakiej sytuacji byli te kilkadziesiąt lat temu, kiedy no właśnie następowały te przemiany, więc Unia Europejska jest naprawdę takim dziełem propokojowym i no jednym chyba z niewielu konceptów, który się udaje, mimo że on nie jest taki prosty, bo faktycznie to prawodawstwo, cała koncepcja i sposób funkcjonowania jest dosyć taki zawiły i jak ktoś tam nie wnika, to może się nie orientować.
Może się nie orientować.
Ale w gruncie rzeczy każdy korzysta z telefonu komórkowego i prowadzi rozmowy z innymi osobami z zagranicą, wewnątrz Unii Europejskiej. Dzisiaj się nie zastanawiamy, ile to kosztuje, ale to właśnie na przykład decyzja Europarlamentu o stawkach roamingowych, które są dzisiaj niskie.
Niskie. Nie ma też sytuacji rzeczywiście takich, że wyjeżdżamy tu w ramach, że tak powiem, Unii Europejskiej w świat i musimy mieć ze sobą paszport.
Oczywiście.
Nie ma sytuacji takich właśnie, że zastanawiamy się, jaki rachunek za telefon przyjdzie po naszym powrocie, bo wysłaliśmy kilka zdjęć, skorzystaliśmy z maila, z mediów społecznościowych i tak dalej, i tak dalej.
Dzisiaj też każdy z nas pewnie ma w rodzinie osoby, które pracują za granicą i to jest tak samo dla nas wszystko oczywiste i dostępne, ale właśnie tak nie było. Przecież wiadomo, że kiedyś się jeździło na zagranicę z różnymi problemami i nie był to tak otwarty rynek, a dzisiaj nawet kwestie dotyczące uznawania wzajemnych kwalifikacji w różnych państwach członkowskich, czyli dyplomów w różnych zawodach, to też jest to też decyzje Parlamentu Europejskiego. Tak, że po prostu jak nabywamy kwalifikacje w jednym kraju, to one są tak samo ważne w drugim kraju lub jest przeprowadzona taka procedura uwspólniania. To są, czasami nas to irytuje, że Parlament czy Unia Europejska w ogóle ingeruje w jakieś takie szczegóły. No ale na przykład poziom bezpieczeństwa wody, na przykład jeżeli korzystamy z kąpielisk morskich nad jeziorami, no to też są decyzje wynikające z prawodawstwa Parlamentu Europejskiego, że mamy poziom czystości wody dla nas ważny. Albo etykietowanie żywności. Surowsze pewne normy etykietowania pozwalają nam, że w każdym kraju możemy sobie przeczytać, czy ja korzystam z produktów GMO, czy nie. Niby no tak. drobiazg, ale są to takie rzeczy, które się składają na naszą taką zwykłą codzienność i dlatego te decyzje, kogo wybierzemy, jest to istotne, aby te decyzje nie były nieświadome. Też to wymaga pewnego zgłębienia, kto kogo reprezentuje, z jakimi poglądami, ale na tym polega obywatelskość, że my się interesujemy, że my wnikamy, zadajemy pytania, myślimy, co mi bardziej odpowiada, a co nie, w jakim kierunku chcemy, aby Unia Europejska dążyła i to jest właśnie taki moment, żeby te decyzje podejmować.
Jeszcze jedna ważna kwestia, jak dla mnie, czyli prawo. Prawo, które też jest już coraz bardziej ujednolicone, choćby ostatnio pojawiające się o sygnalistach, zdaje się, wchodzące dyrektywy. One jeszcze chyba nie zostały do końca klepnięte, niemniej jednak już w tej chwili sąd i toruński i te nasze biorą pod uwagę to, o czym mówi Unia Europejska, w związku z czym one są honorowane już w pewnym sensie, tak? Już można trafić na wyroki naszych sądów, które mówią o tym, że takim sygnalistom należy się ochrona i nie ma nic złego w tym, że zadają pracodawcy pytania i rozliczają go w pewnym sensie.
Tak. No,
dużo wody jeszcze musi upłynąć, żeby nasza mentalność się zmieniła, ja tak
Oczywiście.
Uważam w tych kwestiach, ale to są już pierwsze kroki, duże powiedziałabym, nawet milowe do tego, żeby to szło w dobrym
tak,
kierunku.
Tak, tutaj bardzo duże znaczenie ma właśnie aktywność organizacji obywatelskich, które prowadzą tak zwane działania rzecznicze, czyli działają na rzecz załatwiania określonych spraw i na przykład mają możliwość też zorganizowania takich akcji rzeczniczych, które powodują, że taka sprawa staje na Parlamencie Europejskim, czyli na przykład Europejska Inicjatywa Uchwałodawcza. Jako obywatele mamy taką możliwość. Możemy zaproponować przepis prawny, który będzie obowiązywał, o ile prawodawca zdecyduje się na to, żeby podjąć procedurę legislacyjną w tej kwestii. Tak na przykład dzieje się teraz ze zbieraniem podpisów dotyczących aborcji. Tak na przykład stało się lata temu, jak przeszła inicjatywa obywatelska europejska w sprawie jakości wody pitnej, która była skutecznie przeprowadzona i chyba 1,6 miliona obywateli zagłosowało, podpisało petycję w tej sprawie. Więc to nie jest tylko tak, że parlament może sam jakby wychodzić z inicjatywą, My, obywatele, możemy również.
My możemy, to jest jakby jedno, a drugie, tu wracając do tego, o czym zaczęłaś mówić, czyli istotnym jest, żeby wybrać tego człowieka, który będzie nas reprezentował w Unii Europejskiej, żeby był w tym parlamencie i żeby właśnie w różnych komisjach brał głos i walczył też o nas, o nasze prawa.
Tak, i żeby miał właśnie taką wrażliwość, o którą nam chodzi, czyli zajmował się tymi sprawami, na których nam najbardziej zależy, bo to są właśnie te kierunki, przez które można wpływać na politykę Unii Europejskiej.
Czyli de facto wracamy znowu do odpowiedzi na to pytanie, które ja zadałam, jak to się przekłada na zwykłego Kowalskiego. Właśnie tak, drodzy Państwo, że tam są ludzie, którzy walczą o to, żeby te nasze prawa były na takim samym poziomie, jak w całej pozostałej części.
Tak jest, dlatego o tym też powiedziałaś, że ta frekwencja jest bardzo wyborcza i my pracujemy nad tym ciągle, żeby namawiać ludzi do tego, żeby głosowali i w sobotę
będzie
proponujemy,
okazja.
Tak, będzie okazja, żeby przede wszystkim trochę dać znać, że to jest te 20 lat i że jutro, czyli w niedzielę po tej sobocie będziemy, trzeba pójść zagłosować, spełnić swój obywatelski obowiązek. Tym bardziej, o tym Agnieszka też tak, powie więcej.
Tak, znaczy chciałabym jeszcze tylko wtrącić, że tak naprawdę no, Polska ma jakby dużą siłę, jeżeli chodzi o parlament, bo to jest piąta, jakby jesteśmy na piątym miejscu, jeżeli chodzi o mandaty w parlamencie. To są 53 mandaty. I też w kontekście tego, że Polska będzie miała prezydencję od stycznia, czyli będzie tak jakby nadawała ten taki kurs, w jakim kierunku Unia ma iść. Także to też jest bardzo ważne, żebyśmy
mądrzej, świadomie
po prostu
wybierać.
Dokładnie.
Tak.
A jeżeli chodzi o 8 czerwca, czyli dzień przed wyborami, to mamy takie dwa wydarzenia. To będzie 10. rajd charytatywny, rowerowy, na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Nasi rowerzyści z grupy Do Celu o między 5 a 8 czerwca przemierzą trasę z Wrocławia do Słupska, zatrzymując się w Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Debrznie. I finał tej akcji będzie właśnie w Słupsku, na stadionie 650-lecia.
O której godzinie?
Około godziny 16. Grupa rowerzystów wjedzie na stadion.
Przypedałuje.
Dokładnie. Dokładnie. Celem rajdu będzie wsparcie chłopca Adasia Malko, który walczy z bardzo ciężką genetyczną chorobą AGS. Także jakby celem tego rajdu jest wsparcie i rehabilitacji, leczenia, ale także niesienia takiej informacji o tej chorobie, ponieważ rodzicom bardzo długo zajęło jakby
tłumaczenie innym, z czym się zmagają.
Z czym się zmagają, ale też zdiagnozowanie tej choroby. I mama tego chłopca ma taką nadzieję, że być może tą informacją pomoże innym rodzinom,
trudno jest zdiagnozować własne dzieci. No to bardzo szczytne, ale to nie jedyna atrakcja.
Dokładnie. I później z takim kolorowym przemarszem przejdziemy z stadionu 650-lecia na bulwary nad Słupią w okolice Białego Spichlerza i tam od godziny 17.30 bardzo serdecznie zapraszamy na koncert zespołu Mr. Zup.
I będziemy śpiewać. Mój jest ten kawałek podłogi. Ja obiecuję, że za chwilę Państwo też usłyszycie ten utwór. Ja go bardzo lubię, muszę Wam powiedzieć.
Tak, i poza tym nam też właśnie chodzi o zadbanie o ten nasz kawałek podłogi, ten europejski tym razem.
Tak.
To jeszcze może ja słowem wtrącę.
Będziesz jechać rowerem?
Rowerem jechała nie będę tym razem. Nie w tym rajdzie.
Okay.
Ale taki kawał Ania przejechała.
Ale tak, właśnie dlatego. Chyba tak wtrącić, że też tego 8 czerwca spotykamy się na Stadionie Madalińskiego z organizacjami pozarządowymi. Dlatego, że ten sektor obywatelski w mieście Słupsku, on ma bardzo duże znaczenie.
I też bardzo wiele osób jakby działa społecznie.
Bardzo.
Więc tych organizacji jest naprawdę dużo, drodzy Państwo.
Tak,
to nie jest tylko Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Przystań czy Słupskie Hospicjum, które
w
także...
W ostatnim roku powstało bardzo
całe
wiele
organizacji tak.
Różnych, o różnym charakterze działania, kolorowych, zajmujących się trudnymi problemami z młodzieżą, z osobami starszymi, wykluczonymi.
Ale też takich, które zabierają do lasu.
Też takich, które zabierają do lasu,
na
tworzą
przykład.
Perfumy leśne,
tak.
Uczą tańczyć, także to będzie wydarzenie
będzie
bardzo
działo.
Bogate i mamy nadzieję, że bardzo wiele organizacji przyłączy
działających
się.
Działających jest ile?
Działających 40? Mamy, nie, działających zarejestrowanych mamy ponad 400 organizacji, no ale właśnie. Takich działających mamy około 100. Tak
150, tak, bo to tak też.
Czyli ja nie doszacowałam, drodzy Państwo, tak. Ale to wynika tylko z tego, że to 40 to gdzieś kręcę się ja wokół nich i tu śledzę rzeczywiście.
Tak, bo ten poziom
wiem...
aktywności jest różny, nie? Tak. Ale takich, które żyją i pracują, robią różne rzeczy społeczne.
150, bardzo
no
dużo.
Mówię, ta ścisła współpraca też z miastem Słupskim. Mm-hmm. No my wypełniamy bardzo wiele zadań. Tutaj współpracujemy z wieloma też instytucjami, jednostkami. Organizacje ze sobą współpracują świetnie w Słupsku, więc mamy nadzieję, że będzie nas dużo, że wszyscy się pokażemy, bo przez te 20 lat my też jako organizacje się rozwijaliśmy, jako ludzie, też w perspektywie tutaj Unii Europejskiej. Także mam nadzieję, że będzie nas bardzo wielu i serdecznie zapraszamy też organizacje pozarządowe.
Od której na Madalińskiego?
Od 13, żeby się do nas zgłosiły albo zadzwoniły, bo być może nie do wszystkich też jesteśmy w stanie dotrzeć jeszcze. Od 13 spotykamy się na Madalińskiego i tam bardzo wiele aktywności.
Integracyjny, tak?
I
żebyśmy mieli okazję porozmawiać w kuluarach i spędzić ze sobą trochę czasu, żeby właśnie
poznajmy się.
Relacje się budowały, tak?
Tak, jest to też przestrzeń do planowania działań na kolejne lata tutaj w tym sektorze
wspólnych,
tak, bo o to chodzi. No my się zajmujemy tutaj wsparciem, doradztwem też organizacji i też zależy nam na tym, żeby mieć taki głos od organizacji, czego wam jeszcze w tym mieście potrzeba, bo to jest nasze zadanie jako CIO, więc takie spotkania są bardzo takie też motywujące, otwierające i oby więcej.
I oby więcej. Drodzy Państwo, 8 czerwca od 13 na stadionie 650-lecia tu spotkanie dla NGO-sów tak zwanych.
Tak.
Po koło 16 pojawiają się rowerzyści, którzy będą informować o tym, czym jest choroba
AGS.
O 17.30, po drodze jeszcze przemarsz, a o 17.30 na bulwarach Mr. Zup i no myślę też dobra dawka energii pozytywnej, także drodzy Państwo, zachęcamy, namawiamy, koncert jest bezpłatny, można po prostu przyjechać, korzystać i pomyśleć przez moment o tym, że w niedzielę warto jednak się ruszyć i pójść na wybory.
Tak jest, zapraszamy.
Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia.